Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara po miesięcznym urlopie. Zaczynamy audycję dla chorych po sporym opóźnieniu. Ze sporym opóźnieniem raczej. Drodzy Państwo, jesteśmy po wakacjach i tak chciałoby się w pierwszej audycji po wakacjach może troszkę porozmawiać, wspominać piękne chwile, ale życie jest życiem, jak to się mówi, takie banalne stwierdzenie, i niesie różne sprawy, problemy, co do których trzeba się jakoś ustosunkowywać, albo którymi po prostu trzeba się zająć. Rozpoczął się rok szkolny, wszyscy jakoś tak, i ci, którzy mają dzieci, a więc rodzice i dziadkowie, i też także te osoby, które nie mają dzieci, jakoś skupione są na dzieciach, szczególnie na początku września, także na programach szkolnych. Dzisiaj będziemy mówić o dziecku, o młodym człowieku w specyficznej sytuacji, w sytuacji zagrożenia płynącego z komputera, z internetu. Bardzo serdecznie witam gości moich dzisiejszych, przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży Wędka. Chyba nazwa nie całkiem taka. Witam prezesa tego stowarzyszenia, pana Wojciecha Przybysza.
Wojtku, dzień dobry, szczęść Boże. Stowarzyszenie z Dziecią i Młodzieży Wędka imienia każdego człowieka.
O, właśnie, tak. Oraz witam wolontariuszy tego stowarzyszenia. Krystiana.
Szczęść Boże.
Który jest studentem.
Tak, studentem informatyki.
Oraz Lenę, która jest mamą dziecka uzależnionego od internetu.
Tak, dokładnie tak.
Ile
z bólem serca muszę to powiedzieć, ale tak. Aha. Mój syn, mając niespełna 10 lat, jest dzieckiem uzależnionym od internetu. Aha. I korzystania z dóbr, jakie niesie technologia. Mhm. Dóbr w cudzysłowie, mhm, oczywiście.
Oraz Zosia, która jest uczestniczką zajęć w Stowarzyszeniu Wędka. Zosiu, dlaczego ty jesteś? Czy ty też jesteś uzależniona od internetu?
Nie, znaczy byłam, ale no, u mnie w rodzinie dosyć dużo kuzynek, kuzynów jest uzależnione i...
I widzisz problem?
Widzę, tak.
Jako 16-latka już dokonujesz jakiejś refleksji i wiesz, że jest coś nie tak, jeżeli chodzi o to czas, ilość czasu spędzanego przed internetem, prawda? Ale jest jeszcze z nami Sara, córeczka Alenki. Saro, witam cię serdecznie. Powiesz dzień dobry nam. No dobrze. Usłyszeliśmy Sary głos. To zaczynamy nasze spotkanie, ponieważ mamy spore opóźnienie. Wojtku, ty jesteś specjalistą w tych sprawach, więc wprowadź w zagadnienie.
Tak, od kilku lat pracując na toruńskich ulicach, dzielnicach, nie zapomnieliśmy też o tym, że takie ulice wirtualne również istnieją, czyli w internecie, gdzie dzieci przebywają i młodzież bardzo często. Jest to kilka, kilkanaście godzin czasami dziennie. I od tych kilku lat staramy się również w tym internecie towarzyszyć naszym podopiecznym i nie tylko, ale dzieciom i młodzieży, które dziś spotykamy na naszych drogach internetowych. Zanim konkretnie o tym, czym się zajmujemy w ramach takiego tak zwanego networkingu...
Właśnie, bo ja... dzisiaj tematem jest networking.
Networking, tak.
Kojarzy mi się, Wojtku, z takim pojęciem, które... Bo o networkingu usłyszałam niedawno, ale znane jest pojęcie w pedagogice, szczególnie w resocjalizacji, streetworking. Tak? Towarzyszenie tak. Dzieciom zagrożonym na ulicy.
Tak, street working, networking, party working, to są takie metody, współczesne metody tak. takiej pracy outreach, czyli na zewnątrz. Mhm. Czyli my wychodzimy do środowiska, gdzie są nasi podopieczni, którym chcemy się zająć.
Tak, czyli... znane jest zagadnienie, Wojtku, i tu drodzy radiosłuchacze, które jest opisywane również w pedagogice, że dzieci z rodzin, którym trudno spełniać swoje funkcje wychowawcze, nie chcą korzystać z tego, co proponują domy kultury, jakieś kluby i tak dalej. Prawda?
Tak.
Czują się z założenia, czują się jak gdyby gorszymi i nie korzystają z tego, więc współczesne metody pedagogii specjalnej są takie, żeby docierać do nich w miejscu, tam gdzie są po prostu.
Perfekcyjnie powiedziane, dokładnie o to chodzi. Te metody są dostosowane do potrzeb dzisiejszego społeczeństwa, bardzo nienadążającego za technicznym rozwojem, za informatyzacją. Nie nadążamy.
Jeszcze jedno słowo muszę powiedzieć, bo radiosłuchacze, okazuje się, to mam często jakieś odbicie w mailach czy w listach, bardzo uważnie słuchają i rozliczają często z każdego słowa. To nie chcą, to wymaga też wyjaśnienia, ale nie w dzisiejszej audycji. To nie chodzi o to, że nie chcą, bo nie. Jest to bardzo złożony problem, że dzieci z rodzin z właśnie takich zagrożonych izolacją nie korzystają. Więc to się usprawiedliwiam troszeczkę, tak, że...
Sęk w tym, że problem uzależnienia, czy od internetu, czy też zagrożeń internetowych wcale nie jest ograniczony do rodzin jakichś tam. Mhm. Ten problem, bo to jest problem, dotyka wszystkich użytkowników internetu, ale również osób, które nie mają dostępu do internetu, ale żyją z osobami, które mają dostęp do internetu, a są uzależnione. To jest jak alkoholizm. Są osoby współuzależnione. Mhm, to jest jak narkomania. To są osoby też współuzależnione, nie biorące, ale żyjące z narkomanem pod jednym dachem.
Wiadomo, odbija się to na całej rodzinie, a często i
dokładnie
na,
tak,
na
więc
najbliższym środowisku.
Nie chciałbym zamykać problemu cyberprzemocy tylko i wyłącznie do rodzin
niewydolnych,
tak? Wcale nie.
Tutaj nie dotyczy tylko takich.
Ja bym poszedł dalej. To są właśnie te dzieci z rodzin dobrze uposażonych, gdzie rodziców nie ma w domu, bo tak, mają 5 firm, 3 taty i te dzieci spotykają swoich rodziców w sobotę czy też w niedzielę w naszym dzisiaj współczesnym kościele, jakim jest hipermarket, bo tam pójdą, kupią i znikają na całe 5 dni. To jest bardzo częste. Natomiast dzieci z rodzin jakoby z wykluczenia społecznego, tak, to są dzieci, które są tak naprawdę dobrze zagospodarowane czasowo, bo podwórko odciąga skutecznie od internetu. My takimi podwórkowymi metodami pracujemy na naszej ulicy i widzimy, że zwykłe zagranie w siatkówkę z jakąś ekipą z dzielnicy jest w stanie przyciągnąć ich bardziej niż jakiś turniej w grę komputerową zorganizowany w jakimś domu kultury. Mhm. Ale wracając, ja się posłużę takimi danymi statystycznymi z internetu. Psycholog dr Gordon Neufeld takie dane podaje.
Z 2010.
Tak. Od 2010 roku dzieci z przedziału wiekowego od 12 do 24 wszystkie są w internecie i z niego korzystają. Te, które mają dostęp. 100% dzieci między 12 a 24 rokiem życia siedzi w internecie. Dalej podaję taką też dane na podstawie badań Fundacji Kaiser Family. Dzieci w wieku 8-18 spędzają średnio 10 godzin 45 minut na użytkowaniu technologii, czyli będąc w internecie, będąc na komórce, na SMS-ie, na laptopie, na grze komputerowej. 10 godzin dziennie. Ponad. Podam jeszcze jedną daną. 74% naszej młodzieży korzysta z sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Nasza Klasa kiedyś i wiele innych, które się pojawiły. 74% tych dzieci, młodzieży korzysta z tych portali, będąc na telefonie komórkowym. Czyli używając smartfona wchodzą i są. Teraz bym chętnie pozadawał pytania słuchaczom. Czy wiecie, ile, drodzy państwo, w Polsce zarejestrowanych i aktywnych jest telefonów komórkowych? Kart SIM. To jest jednoznaczne. Nazwijmy, że to jest to samo. Ile jest komórek używanych? 50 milionów. To są badania, które były też przez firmę AVG prowadzone. AVG to jest taki producent oprogramowania antywirusowego i mają bardzo wiarygodne badania. 50 milionów jest w Polsce komórek.
No to świetnie. Jedna komórka ponad. Wszyscy schwytani.
Jesteśmy wszyscy w internecie. I wracam teraz do jeszcze jednej danej. Jak wiecie państwo, na świecie jest nas ponad 7 miliardów. Ponad 7 miliardów. Z czego połowa, również ponad połowa, czyli 3,5 miliarda to są internauci, czyli osoby, które mają dostęp do internetu i z niego korzystają bądź nie, ale 3,5 miliarda ma dostęp do internetu. I wchodzimy teraz już w zagadnienie networkingu.
Może najpierw powiedzmy, Wojtku, tak? No ale dlaczego takie złe jest, że korzysta się z internetu? Co jest z tym złego?
Nie jest to złe. No. Złe jest, jest nieświadomość tego, jakie internet niesie ze sobą zagrożenie, kiedy jest wykorzystywany do niecnych celów.
To jakie?
Tak jak na przykład nóż. To jest świetne narzędzie, które posłuży nam do ukrojenia chleba, szynki, posmarowania chleba, do wycięcia czegoś, nie wiem, z czegoś. Ale to też jest narzędzie zbrodni, prawda? Możemy nożem zabić.
Internet może też zabić. O szkodliwych, o skutkach nadmiernego korzystania z internetu.
Skutki nadmiernego korzystania z internetu. Jeżeli dziecko spędza nawet te kilka godzin dziennie, ale spędza ten czas przed internetem, nie będąc z rodzicem, to dziecko znika nam z naszego pułapu obserwacji. My nie wiemy, co to dziecko w internecie robi.
No i więzi emocjonalne mogą się też roz...
To raz. Tak. Bardzo często jest tak, że dajemy dziecku tableta, a kolejne badania. Ponad 78% rodziców zamierza kupić dziecku tablet, smartfon. Tyle. Dam dziecku tableta i mam święty spokój. Bo to jest taki magnes. My w naszym stowarzyszeniu mamy tableta. Też po to, żeby kontrolować i sprawdzać, jakie są reakcje dzieci na zakaz. Czy możemy zagrać? Nie możecie. Czy możemy zagrać? Tak, możemy. To jest takie jakby narzędzie badawcze i widzimy, jak te dzieci są bardzo od tego tableta uzależnione.
A więc uzależnienie, bo... Wojtku, 41, tak. Mamy około 20 minut, tak? Rozprężenie więzi rodzinnych, prawda? Więzi społecznych. Fizyczne też szkody, prawda? Wzrok,
kręgosłup
tak. I tak dalej, prawda? Tak. Co jeszcze może być? Przepraszam, tak. Wojtku, mów ty.
Ja posłużę się takim przykładem, o którym mówiliśmy sobie przed audycją. Wyobraźmy sobie, że jest skrzyżowanie. Tam wiele dróg. Po środku jest wysepka. Mhm. Na tej wysepce zostawiamy tam nasze dziecko. 5, 10, 15, 20-letnie. Zostawiamy sobie, idziemy. Do pracy zostawiamy. Dziecko zostaje samo na wysepce, a obok dużo samochodów. I teraz to dziecko musi gdzieś przejść, musi iść i idzie. No i wiemy, czy ktoś z nas zostawi dziecko same na skrzyżowaniu? Nie. Internet jest takim zagrożeniem, że my pozwalamy, żeby to dziecko było na niejednym skrzyżowaniu internetowym. Ulic, jakich jest. Łatwy dostęp do zakupu narkotyków, łatwy dostęp do pornografii, łatwy dostęp do miejsc, gdzie mogą pedofile wyciągać nasze dzieci. Łatwy dostęp, gdzie dzieci mogą udostępniać swoje własne treści, nie wiem, sexting, to jest nowe. Dzieci udostępniają swoje nagie zdjęcia, zdjęcia rozebrane swoim kolegom. To są te zagrożenia, o których nie mówimy. I teraz to jest dokładnie to samo, jakbyśmy zostawili to dziecko na ulicy, sobie idź. Dziecko ginie.
Świetnie.
Tutaj dziecko ginie, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale ginie. Naprawdę znika, ponieważ my nie wiemy, kiedy nasze dziecko nawiązuje kontakt z kimś. Były takie robione bardzo, bardzo wyraziste badania. Trójka dzieci była zahaczona na forum internetowym. by się umówić, by pokazać jakąś, że mamy jakąś fajną kolekcję ubrań, tak jakaś marka sklepu się promowała, chodź, przyjdź, spotkamy się, słuchaj, będziemy ci robić zdjęcia, będziesz promować markę. Trójka dzieci się umówiła. Kolejna trójka dzieci była też jakby wychwycona na spotkanie towarzyskie po prostu. Pod nastolatka poczuł się mężczyzna, który brał udział w badaniu. Też cała trójka wyszła. I teraz na spotkanie, na to spotkanie drugie, byli zaproszeni też ojcowie tych dzieci. I jaki był szok rodzica świadomego, przecież moje dziecko jest no, bezpieczne, jak zobaczył, że jego córka umówiła się przez internet z kimś obcym na spotkaniu na uliczce gdzieś z boku, gdzie jest cisza, nie ma nikogo. Jaki to jest szok? To jest to zagrożenie internetowe. My nie wiemy, z kim nasze dzieci przebywają, co robią. Nie ma służb takich, jakie są na ulicy naszej realnej, gdzie jest policja, straż miejska, pedagodzy. Nawet my dorośli, widząc, że dzieci wchodzą w jakieś przestrzenie niebezpieczne, od razu reagujemy. Nikt nie wybije szyby, no bo dzieci mają respekt, bo obok nie. A w internecie nas tam nie ma.
Wchodzą. I tu wchodzi networking.
I tu wchodzi tak? Networker, dokładnie tak. Tu wchodzi networker i jest w tych przestrzeniach, ma... Nazwę to językiem młodzieżowym, ma obcykane to, jak się poruszać w internecie, by się ukryć.
No właśnie, kto może być takim networkerem?
Każdy, kto wie, jak się poruszać po internecie. Od tego można zacząć. Niech wchodzi na fora internetowe.
Więc nie musi to być zawodowiec, że tak powiem, specjalista pedagogiki specjalnej.
Docelowo dobrze byłoby, gdyby był, ale może zacząć każdy rodzic.
Odpowiedzialny człowiek,
tak,
każdy dorosły.
Tak, rodzic, żeby rodzic wiedział, gdzie jego dziecko przebywa tyle godzin. Żeby się zainteresował.
Ale co można zrobić? No, jesteśmy w sieci, widzimy jakieś niepokojące sytuacje, co my możemy zrobić?
Przede wszystkim dostawcy przeglądarek internetowych wychodzą do nas już, bo można zastosować ochronę rodzicielską.
Kontrolę, tak.
Czyli na przykład rodzic może wiedzieć, że dziecko wchodzi na zakazane strony, bo rodzic dostaje maila. W tym i w tym czasie z tego komputera było zalogowanie się na stronę na przykład pornograficzną. I rodzic widzi. Dziecko nie musi o tym wiedzieć. Tak, ale do momentu złapania nie wie. Po złapaniu już wie i już jest na tyle sprytny, że obejdzie to. Więc rodzic musi być jeszcze sprytniejszy, ale przede wszystkim dzieci muszą wiedzieć, że w tych miejscach niebezpiecznych są też ich rodzice. Musi być to zaufanie.
Brawo.
Świadomość tego,
jest
że rodzic,
bardzo ważne, co powiedziałeś
że rodzic
teraz,
jest po tak? to, żeby nie zabronić rozwojowi,
tak.
tylko żeby ten rozwój szedł razem z obecnością rodzica.
Dorosłej osoby. Moi drodzy, no bardzo mi przykro, że tu jest kilka osób, nie będzie szansy, żeby wszystkie osoby pewnie jakoś... Nie wiem, Krystianie, chciałbyś włączyć się w naszą rozmowę?
Proszę bardzo.
Ty jako człowiek młody, który pewnie już masz jakieś doświadczenia pracy networkera.
Znaczy, takiego doświadczenia nie mam, ale swoje w internecie też już przeżyłem, bo jako informatyk mam jednak styczność z technologią, tak, z komputerami. Wiem, jak to działa. No i można się też posłużyć takim przykładem, bo wprowadzenie jakichś nowych technologii na rynek zwykle trwa jakiś czas, tak? A przychodzi taki Facebook, czy coś, co się nagle dzieje popularne w internecie i wszyscy to podłapują. I też na to my jako użytkownicy, my jako rodzice, tak, nie mamy się kiedy na to przygotować. Mhm. Nie ma takiej aklimatyzacji z czymś, no dzieciaki to podłapią, bo dzieciaki są sprytne. Jeżeli dzieciak się porusza w takim środowisku, tak, to no co, on tam internet ma obcykany, jak to Wojtek powiedział, takie ładne słowa użył. Ale my dorośli, no, też nie mamy czasu zwykle, bo damy, właśnie tak jak Lena wspomniała, tablet dziecku, no i ono da nam święty spokój. Mhm. Ale co tam
albo
się dzieje
tak naprawdę,
to nie wiemy.
Albo nawet my po prostu nie mamy takiej wiedzy, to co powiedziałeś, no prawda?
Dokładnie, bo to,
Lenka,
bo to nie
dziękuję,
wynika z tego, że ja chcę mieć moje dziecko z głowy. To wynikało z tego, że mój syn mając 2,5 roku potrafił włączyć komputer i oglądać coś, co...
I byliście szczęśliwi, prawda?
Ja byłam dumna, że mam takie mądre dziecko. Tak. A potem się okazało, że jak poszło moje dziecko do szkoły, pani mówi, że pani syn jest za pan brat z komputerem, widzę to. Więc ja po prostu byłam dumna jeszcze bardziej. A potem się okazało, że mojego syna nie sposób wyciągnąć na siatkówkę, koszykówkę, na rower, ponieważ on musi po prostu spędzać czas z ukochanym tabletem. I często to się zdarzało tak, że myśmy nawet na wspólnej przestrzeni, w pokoju, w salonie, gdzieś tam siedział syn obok z tabletem, ja obok z komórką. Nie było rozmowy, nie było bezpośredniego kontaktu, tylko gdzieś tam coś. Po prostu...
Powiem wam teraz takie zdanie, które wyniosłam z różnych artykułów, które czytałam całe lata i tak dalej. Takim pierwszym niepokojącym objawem podobno, że się dzieje coś nie tak, że dziecko za bardzo jest związane z komputerem, z internetem, jest to, kiedy dziecko bierze swoje pożywienie na talerzyku i idzie do swojego pokoju i je przy komputerze. Nie jest z całą rodziną. Że wtedy już powinno się zwrócić uwagę na to, że coś jest nie tak. Że dziecko nie je razem przy stole ze wszystkimi, tylko bierze, mamusiu, ja zjem tam u siebie, prawda? Często pozwalamy na to po prostu.
No właśnie, z chwilą, kiedy ja już dowiedziałam się o tym, że z moim dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, pierwszą moją reakcją było poczucie...
Bezsilności?
Bezsilności to jest raz, bo to jest...
Złości.
Złości na siebie, że ja na to pozwoliłam, że ja nie zauważyłam tego wcześniej.
Że dziecko się wymsknęło.
Dokładnie. Ono mi gdzieś po prostu między palcami uciekło i niestety... Ja później musiałam szukać, jak po prostu sobie z tym problemem radzić. Mm-hmm. Jak ustrzec młodsze dziecko, żeby też nie poszło tą samą drogą, mm-hmm. a jednocześnie jak odciągnąć syna od tableta. Powoli nam się udaje wychodzić z domu bez tableta, albo czasami zabieramy tableta ze sobą, że jak będzie wielka potrzeba, żeby go użyć, ale tych sytuacji jest coraz mniej. Ja cieszę się, że teraz o tym wiem, ale jednocześnie żałuję bardzo, że ja pozwoliłam mojemu dziecku spędzić tyle czasu gdzieś w cyberprzestrzeni, a nie ze mną. Że ja nie potrafiłam odpowiednio wcześnie zareagować i bardzo dobrze, że networking wchodzi do nas, zaczyna funkcjonować i oby było nas jak najwięcej. To my, rodzice, możemy po prostu podejść i nacisnąć przycisk power i tego powera już nie ma w tym tablecie, w tym komputerze, w tej komórce. Po prostu możemy dawkować to, tak?
Tak, tylko te... tak sobie myślę, Leno, że samo wyłączenie to jeszcze, mówiąc potocznie, nie załatwia sprawy, prawda? Bo wtedy jest bunt dziecka, tak, i tak dalej, tak. Wszystko. Trzeba mu dać coś atrakcyjnego, coś w zamian. Coś, co by go zainteresowało. Wojtek tutaj powiedział, że te podwórkowe sprawy typu z gry i tak dalej, na ile wam się w wędce udaje ściągać w waszym stowarzyszeniu, ściągać jakoś dzieci do... Bo zbliżamy się do końca naszego spotkania, jeszcze około 10 minut tylko. Na ile wam się udaje cokolwiek z jakoś tak... Znaczy cokolwiek, źle powiedziałam. Na ile wam się udaje dzieci zbierać na jakieś wspólne spotkania.
My mamy tą łatwość już teraz, bo mamy już narzędzia, mamy już, mamy salę gimnastyczną, gdzie te dzieci przychodzą, żeby się po prostu wyszaleć. Wiem, że później gdzieś wracają do swoich też miejsc, ale tu są z nami i my walczymy o każdą godzinę tego dziecka z nami, gdzieś tam o godzinę grania, godzinę skakania na materacach. Najprostsze, tak naprawdę najprostsze zabawy. Słuchajcie, no dzisiaj ostatnio, nie wiem, wymyśliliśmy z Krzyśkiem, nie wiem, czy też byłeś, Krystianie, takie zwykłe zawody, słuchajcie, no nie, kto ustoi dłużej na hulajnodze i poszły. Nagrodą był lód. No. Kto najdłużej utrzyma akumulator od naszego samochodu, a waży on ponad 30 kilo. Kamila, 9-letnia, utrzymała 3 minuty, przegrał chłopak z takiej dzielnicy, taki bysiorek. Jak to magnetyzuje te dzieci? Najprostsze zabawy, najprostsze takie formy spędzania czasu.
Dzieci też chcą być dziećmi. Okazuje się, gdzieś ta potrzeba bycia dzieckiem gdzieś jest.
Tak, wrócę jeszcze, słuchajcie. Dzieci chcą być dziećmi. Kolejne badania firmy AVG pokazują, iż 11-letnie dziecko korzysta z sieci w podobny sposób jak dorosły. Pomijając oczywiście zarządzanie portfelem i tam zakupy. Korzysta z sieci. A jedynie 8% rodziców uważa, że ich dzieci wiedzą więcej o internecie i komputerze niż oni. Jaka tu jest rozbieżność, jaka tu jest nieświadomość potężna rodziców. Dalej jest, że ponad połowa dzieci w wieku 10-13 lat, połowa dzieci ma już własny komputer. Tu badania nie dotyczą Nowej Zelandii i Japonii. Oznacza to, że w większości przypadków korzystają one z internetu bez wiedzy rodziców, bo mają swój komputer. I tu już rodzice już nie ma przy tym. Tak. To a propos kolejnych takich danych, które są mnie bardzo motywujące, żeby przejść nawet z tej ulicy realnej do wirtualnej, bo tam nikogo nie ma, żeby tam być z tymi dziećmi i robić dokładnie to samo, co my robimy na ulicy, gdzieś tam w naszej sali. Czyli wchodzimy w fora, wchodzimy na Facebooki, nie jesteśmy tam anonimowi, wiedzą dzieci, kim jesteśmy, ale również jesteśmy anonimowi, żeby móc wejść w te przestrzenie, w te komentarze, w te na przykład zapytania. Dziecko, bardzo łatwo jest na przykład wygooglować, jak ja teraz przypuszczam, że Pan Bóg będzie nam towarzyszył. Dzieci pytają się, jak się zabić metodą domową na forum ogólnie dostępnym, na który może wejść każdy. Nie, ja nie powiem, co tam jest napisane, ale tam są odpowiedzi dzieci. Dzieci słuchają dzieci. Tam nie ma żadnego dorosłego, który by podpowiedział. Zapytał, ale dlaczego chcesz to zrobić? Tak. Ale co się dzieje?
Dlaczego o to pytasz w ogóle?
Jest mnóstwo takich zapytań. Są, networker używa również takich narzędzi, jak takie strony łapacze. Łapacz, strona, to znaczy dobrze wypozycjonowana strona w internecie, czyli na zapytanie, trzymam się tego, jak popełnić samobójstwo w domu, to te strony z podpowiedziami, jak to zrobić, pierwsze się pokazują te nasze strony, te dobre strony, gdzie na początku jest informacja, żeby popełnić samobójstwo w domu, trzeba to i potem redaktor tekstu tej strony tak prowadzi ten tekst i tak prowadzi czytelnika, że on w końcu dochodzi do refleksji, dlaczego chce to zrobić. Jest tam sztab psychologów, który jest dostępny online na tej stronie. Jest czat i dziecko anonimowo, młody człowiek może wejść i może się otworzyć, dlaczego, co się dzieje. Bardzo często, ja też prowadzę takie dyżury, są takie strony. Jest na przykład taka strona pomoc duchowa online, gdzie można wejść, anonimowo porozmawiać. Gro osób, które tam ja spotykam, to są osoby młode, które myślą już o samobójstwie. I ta strona staje się ich ostatnim ratunkiem często. Więc my musimy być w tym internecie. Networker to jest osoba, która pełni dyżury nawet, na gadu-gadu, na Facebooku, nawet zakłada swoje własne profile na Facebooku pod tytułem Pomoc online. Porozmawiam z tobą, tak?
Networking jest już taką uznaną metodą pomocy dzieciom, bo dzisiaj nie mamy czasu na rozmowę ze słuchaczami, ale myślę sobie, że jeżeli jacyś rodzice, dziadkowie słyszą i mają, widzą, że ich dziecko w domu jest zagrożone, to chcieliby ci radiosłuchacze uzyskać pewnie jakąś informację, gdzie można ewentualnie się zwrócić, o jakąś pomoc, o jakieś wskazówki, co można zrobić. Jestem zwyczajnym rodzicem, nie bardzo się orientuję w tym wszystkim, ale niepokoi mnie, co się dzieje z moim dzieckiem, bo nie daje się odciągnąć od ze swojego pokoju wyciągnąć.
Już odpowiadam, co można zrobić? Gdyby nie było chorób, na świecie nie byłoby lekarzy. Nie byliby potrzebni, ponieważ nie ma uświadomienia problemu, jakim jest bezświadoma obecność.
Uważasz, że jeszcze nie ma?
Nie ma jeszcze takiej potrzeby, bo nie wiemy o tym, że takie potrzeby w ogóle są. My myślę, że dotykamy dopiero tak bardzo nowego tego tematu. Co zrobić? Wystarczy, słuchajcie kochani, wystarczy usiąść ze swoim wnuczkiem przy komputerze. My nie musimy im wyłączać tego komputera, ale usiądźmy. Jeżeli teraz ktoś wchodzi, buszuje po internecie w miejscach zakazanych, to obecność osoby dorosłej, bliskiej, kogokolwiek z boku od razu przestrasza. Aha. I on wychodzi.
Dystansuje do tego.
Dokładnie. Tak? Od tego się można już zacząć. Po prostu obecność. My musimy być
chodzenie
fizycznie.
Do pokoju, ale dzieci nie chcą, żebyśmy siedzieli przy nich.
No to już ja możemy wiedzieć, że...
Ja sobie poradzę i tak dalej przecież.
Po to Bóg nas stworzył rodzicami, babciami, że jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci. My musimy to zrobić. Jeżeli ktokolwiek z Państwa chciałby wiedzieć więcej o tym, jak działać, to zapraszamy do nas na stronę. Wystarczy w Google wpisać Wędka Toruń. Tam są maile, telefony i my służymy pomocą, jak być takim opiekunem dziecka, wnuczka, nawet dziecka sąsiada, czy też gdziekolwiek jesteśmy w internecie, żeby być. Bo łatwo jest zacząć. Być takim pomagaczem internetowym, wirtualnym.
Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Niestety już się skończył nam czas. Nie było dzisiaj szansy na rozmowę z gośćmi naszymi w audycji dla chorych, ale może byśmy zaproponowali radiosłuchaczom jakąś audycję za miesiąc może jakiś.
Nie bardzo wiem,
czy przyszlibyście,
ja tak? Wielki niedosyt,
żeby,
tego tak,
żeby, ja też. Żeby była możliwość rozmowy z radiosłuchaczami. Dobrze?
Tak, pojawi się też strona w internecie, gdzie będzie można na bieżąco też komentować to, co się dzieje podczas audycji, też łatwiejszą stronę. Taką
dobrze, wymyślimy. Ja serdecznie dziękuję Państwu. Zosia nie miała dzisiaj możliwości za bardzo zabrania głosu, ale chociaż parę zdań, Zosiu, chciałabyś? Ty jako szesnastolatka, która wiesz, co to znaczy uzależnienie, bo obserwujesz to w swoim środowisku.
Tak, wiem. I nawet czasami dla mnie to jest straszne, gdzie ja w wieku 8 do 10 lat, no może nawet do 13 roku życia, wychodziłam na dwór. I moje życie było na podwórku. Ja się bawiłam na podwórku. A czasami widzę u mnie w szkole 7-letnie dziecko z najnowszym telefonem, który sobie gra i nawet nie wyjdzie na dwór.
Nawet nie spojrzy na nikogo, prawda? Tak. Bo jest cały w sieci. Tak. Dziękuję Ci, Zosiu. To bardzo dobre właśnie takie zdanie na zakończenie naszego spotkania. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o możliwości, a nie, najpierw o uzależnieniu. Dotknęliśmy właściwie problemu o zespole uzależnienia od internetu. Już jest taki zespół określany przez psychiatrów, chociaż on jeszcze nie jest wpisany do tej międzynarodowej klasyfikacji problemów psychiatrycznych, psychicznych. O tym troszeczkę mówiliśmy i o możliwościach pomocy, o networkingu, o networkerach. Gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Wędka imienia każdego człowieka, tak, z Torunia. Wojtek, pan Wojciech Przybysz, prezes stowarzyszenia, Krystian, wolontariusz. Nie mogłeś rozwinąć dzisiaj skrzydełek Krystianie, ale za miesiąc,
okazja.
Tak, przepraszam, że tak. Lenka, mama i wolontariuszka równocześnie w Wędce i Zosia, uczestniczka zajęć i jako szesnastolatka to pewno już sporo tam pomagasz w Wędce. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Z nami podczas audycji był ojciec Dariusz. Dziękuję ojcze bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali. Jeżeli Państwo uznają, że potrzeba takiej audycji, proszę dać jakoś znać. Szczęść Boże, żegna się Barbara Momot. Do usłyszenia za tydzień.